Proszę bardzo.
Drogę trochę posłabę, żeby można było dojechać. Ze szwagrem to 2 lata tam budowali. Z Warszawy ludzie przyjeżdżają, z okolic wszystkich.
W pięknym miejscu położone, gdzie można pobyć sam na sam z Bogiem.
Nigdy nie zamknięte przed ludźmi. Nie jest tak dzień co dzień, tylko zupełnie inaczej.
Taka cisza jak w lesie, gdzie nie ma wiatru czy czegokolwiek, tak się siedzi, czuje coś innego, no, odpoczywa się przy tym.
Miejsce nieskomplikowane. Reportaż Aleksandry Sadokierskiej.
Gdziekolwiek się chce wejść, czy do pokoju, czy do toalety, czy do kuchni, do biblioteczki, to trzeba przejść przez miejsce gospodarza, więc zapraszam. My jesteśmy taką kolonią, a do wsi Poletyły mamy 1,5 kilometra. Najbliżej mamy miasteczko Brańsk. To jest nasza kaplica i dom. Miejsce, gdzie żyjemy, gdzie ludzie, którzy przyjeżdżają, to mogą się zatrzymać. Na górze mamy 4 celki, 4 takie pokoiki. To dla wielu też jest takim darem i doświadczeniem często niebywałym. Zamieszkać tutaj przez te kilka dni z panem naszym, gdzie wychodzą ze swojej celi i non-stop widzą tę lampeczkę palącą się, która przypomina o obecności Bożej. Pustelnia jest pod wezwanie zwiastowania, więc siłą rzeczy Maryja jest tutaj dla nas taką matką, mistrzynią i nauczycielką. Całe miejsce od początku jest zaprojektowane przez profesora Jerzego Uścinowicza z Białegostoku. Ten rys wschodni, z którego ogromnie jesteśmy dumni, i prostota. Ta apsyda, gdzie właśnie na ścianie cegły jest namalowana ikona Matki Bożej Oranty, czyli Maryi, która ma wzniesione ręce, staje się też w ikonografii Matką Bożą Znaku, tę, która niesie znak zbawienia. Pod jej sercem jest okno, które czeka na witraż Jezusa Małego, a dla nas jest tutaj w kaplicy też kierunkiem, orientem, gdzie my czekamy na przychodzące zbawienie. Gdzieś w każdym domu mi się kojarzy, że miejsce, gdzie bardzo często się przebywa, przynajmniej razem, to jest kuchnia. To jest nasz kuchnia-refektarz, trochę taki zakonny, gdzie w zdecydowanej większości funkcjonujemy w ciszy. Nie w jakiejś bezwzględnej ciszy, w rygoryzmie, ale ją wybieramy. Ta cisza nie jest czymś naturalnym w świecie, bo raczej jest mało przestrzeni, gdzie jest cisza. A tutaj okazuje się, że później ktoś, doświadczając tego raz, drugi, odpoczywa. Można posłuchać swoich myśli, co dzisiaj Pan do mnie mówi. Można to przetrawić też jedząc. W niej się rodzi piękne słowo i sensowne słowo, a nie jakieś takie puste gadanie. Mówię u nas, bo ja nigdy nie czułem się tu sam. Ja tego nie wymyśliłem sam. Od początku było to miejsce tworzone wspólnotowo. Mamy wśród nas wiele osób duchownych i świeckich, którzy są z tym miejscem już mocno zrośnięci. Bardzo dużo zawdzięczamy profesorowi Uścinowiczowi. I też to są wspólnoty jerozolimskie, monastyczne. Braci i sióstr, którzy żyją tym charyzmatem pustyni w mieście, są w Polsce, tylko w Warszawie. Przed laty do nas trafili i razem to miejsce współtworzymy. Za 2 tygodnie będzie 5. rocznica poświęcenia tego miejsca, więc 5 lat mieszkam tutaj. 2 lata mieszkałem sam. Później miałem piękne doświadczenie kolejnych 2 lat, gdzie mieszkałem we wspólnocie. Trafił mi się jeden ksiądz, który zamieszkał ze mną. Później brat zakonny, kapucyn Piotr Jarek Świecki. Przez jakiś czas tworzyliśmy tutaj wspólnotkę 3-osobową, która na stałe tutaj żyła i przyjmowała ludzi, bo to było ciągle naszym tutaj zadaniem i charyzmatem. Teraz też już prawie od roku jestem znowu sam, więc wróciłem do tego doświadczenia, które jest też po doświadczeniu wspólnotowym dość trudne, ale no też jest dane. Wspólnoty się nie wymyśli. No. Wspólnota albo się otrzyma, albo nie. Jest tylko ten próg. Ten kamień, który mamy w centrum tutaj naszego dziedzińca, on jest też pełen symboliki, bo tutaj jest też studnia. W tej chwili nieczynna. Od początku jakoś tak mówiliśmy sobie, że ludzie, którzy wychodzą na pustynię, w tym sensie chrześcijańskim, nie bez sensu, żeby się tylko umartwić i żeby sobie uprzykrzyć życie, tylko ludzie tu przychodzą, bo szukają wody życia, sensu, logosu, bo często świat, od którego się wychodzi, który niby jest odróżnieniem od pustyni, to tak naprawdę świat jest często bardzo pustynią. A pustynia pięknym światem. Urodziłem się i wychowałem w Biecku Podlaskim, 20 parę kilometrów stąd. Moja mama pochodzi z Polety. Tutaj często przyjeżdżaliśmy, u dziadków spędzaliśmy wakacje. Był trochę taki inny świat za lasem. I tutaj było pole mojego dziadka. Na tym polu dzisiaj jesteśmy i to dzieło się tworzy, buduje. Ja wtedy byłem po 5 latach kapłaństwa. 2008 rok, miałem 31 lat, kiedy poszedłem na studia do Warszawy, socjologię. I wtedy obudziło się we mnie ogromne pragnienie, żeby trochę zatrzymać się. I wiedziałem, że te miejsca, które są jakieś ośrodki rekolekcyjne, nie dają mi tego, co ja mógłbym wymarzyć. I mi ta wioska gdzieś była przestrzenią, gdzie można uciec. Spędziłem 5 lat przy tych studiach. Kontynuowałem na poziomie doktoranckim. Miałem dużo różnych przedsięwzięć i w duszpasterskich. Z grupą młodzieży braliśmy rowery i robiliśmy taki program Nakręcić Europę. Co wakacje jeździliśmy po Hiszpanii, po Portugalii. To były śladami szlaku Santiago de Compostela w Grecji. Inspiracja nasza, te korzenie Europy chrześcijańskie, filozofia grecka i prawo rzymskie. Dlatego kolejnego roku wystartowaliśmy z Trydentu do Watykanu. Przez całe Włochy. Niezwykłe przygody. Później jeździliśmy rowerami po Kresach, nie wspominając o Polsce, o wyjazdach w góry. Ciągle mając takie duchowe też aspiracje. Siadaliśmy na plaży i rozważaliśmy jakieś akapit po akapicie, dokumenty papieża Benedykta. Było to bardzo ambitne i bardzo budujące. Zawiązały się piękne relacje. Gdzieś intuicyjnie czułem, że mogę to stracić. Przynajmniej tak wyraźnie wiedziałem, że już nie będę tak zaangażowanym duszpasterzem. Z czasem okazało się, że straciłem i nie straciłem. Wiele osób teraz do mnie przyjeżdża i ja też z wieloma osobami mam łączność. Przypomina mi się taki jeden moment. Byłem wtedy w przepięknym miejscu w świecie. To było w Australii. I później byliśmy w Nowej Zelandii, na południowej wyspie. Piękny wyjazd, taki też wymarzony i też z doświadczeniem gór. I pamiętam, że wtedy doświadczyłem bardzo też dużej pustki i nie umiałem jej wytłumaczyć. Poczułem, że jakbym się nie mógł nasycić. Trochę doświadczenie, które niedawno nazwałem i zobaczyłem też w sobie, taki syndrom rozpieszczonego dziecka, że masz później wszystko, a coraz mniej możesz się tym ucieszyć. I myślę, że w świecie jest to wymiar ludzi przekarmionych, którzy mają wszystko, są przebodźcowani, ciągle poszukiwanie atrakcji. Ja pamiętam taki obraz kiedyś, jechaliśmy rowerami. Boże, jacy my jesteśmy szczęśliwi, bo my jesteśmy w drodze. Trud, pocimy się i tak dalej. Ale zatrzymywaliśmy się gdzieś, pamiętam, w Portugalii, na plaży. jednej, drugiej. I tak w pewnym sensie zazdrościsz tym, że oni mogą sobie leżeć, idą na lody, idą na piwo i korzystają z życia w hotelach ekskluzywnych, a my tak w namiotach, w takim znoju. Ale mam to doświadczenie jedno i drugie. Pojechaliśmy kiedyś do hotelu pięciogwiazdkowego na ekskluzywne sympozjum w Stanach Zjednoczonych. Ja byłem tak umęczony po paru dniach tym luksusem. Była taka reklamówka ze sklepu ze sprzętem wysokogórskim. My często do tego wracaliśmy, jak byliśmy gdzieś w trudnych warunkach w górach. Głowa boli, wiatr, minus 30. Siedzimy w namiocie, nie można głowy wystawić, bo wszystko urywa. Gotujemy ten śnieg, żeby tam zrobić coś do zjedzenia. Pamiętam, na tej reklamówce było narysowany taki dwóch zmarzniętych czerwone nosy. W namiocie siedzą ci ludzie, jeden do drugiego. I pomyśl, że teraz mógłby jakiś natrętny kelner podtykać nam tacę z napojami. I pomyślałem sobie, to są właśnie te dwa światy. Gdzieś głęboko nie ma nic. Można naprawdę być ogołocony ze wszystkiego, zewnętrznie, a gdzieś dotykać samego sedna życia. Być, ja jestem. Często jestem zagubionym człowiekiem, to znaczy nie mogę trafić w jestem, w to teraz. Nie umiem określić, gdzie jest pustynia duchowa, bo ja sam jestem często pustynią duchową. Ale często tutaj doświadczam takiego życia, jakiego nie doświadczyłem nigdy w centrum świata. Ja pamiętam, jak mój tata powiedział, no słuchaj, to jest ani nieewangeliczne, ani nierozsądne. Jeżeli ktoś chce wybudować wieżę, to najpierw czy nie usiądzie i nie obliczy, czy ma na wykończenie. Bo inaczej no, będzie pośmiewiskiem słowa Ewangelii. I ja wiedziałem, że on ma rację. No przecież wy nie macie pieniędzy, no kto ma to zrobić? A druga rzecz, czy to w ogóle będzie miało sens? No, czy biskup mi da tu wybudować kaplicę? Po co? Mało tu kaplic dookoła? Byłem na rekolekcjach pewnych i byłem wtedy bardzo w dużych rozterkach. Sięgnąłem po Słowo Boże z księgi proroka Ozeasza. Dostałem takie słowo. Idź w góry, zbieraj drewno i buduj mi ten dom. Nie miałem wątpliwości. Więc to pamiętam, był piątek wieczorem tych rekolekcji. No, wkładam się bardzo rozanielony, taki z odpowiedzią. Wiem, że mam to robić. I zbudziłem się w sobotę rano i zobaczyłem, że znowu jestem bardzo zmieszany. No, ale dobrze, buduj dobrze, ale za co, ale komu, jak? I wtedy otworzyłem ten sam fragment, który czytałem piątkowego wieczoru i dalej było tak, do pracy. Do mnie należy całe złoto i srebro na ziemi. Przybędą kosztowności ze wszystkich narodów. I w tym miejscu będę obdarzał pokojem. No trzymam to bardzo jako perełki, które się wypełniają. Ile razy tutaj napływały kosztowności z różnych narodów. Były gdzieś z innego kontynentu, czy z innego kraju. Czy od nas ktoś przyjeżdżał i przywoził mi taką sumę, jakiej na tę chwilę potrzebowałem. Gdzie nie mamy tu żadnego sponsora, żadnych zabezpieczeń finansowych, a możemy ciągle budować ten dom. Mówię o tym wymiarze materialnym, ale on jest mniej ważny, bo dużo więcej cudów dzieje się w tym wymiarze duchowym. Ile razy tutaj ktoś przyjeżdża, a ja się w duchu modlę, spełnij obietnicę, tę, którą powiedziałeś kiedyś. Te osoby, które tu przyjeżdżają, niech wyjeżdżają w pokoju. I to się też bardzo wypełnia. Mamy na każdym budynku dzwon. Czasem bijemy we wszystkie, ale w zwykły dzień uderzamy naszym dzwonem. Nazywa się Misericordia, miłosierdzie. I ma dedykację, miłosierdzie pańskie na wieki wyśpiewywać będę. Więc codziennie śpiewa to miłosierdzie. A tutaj mamy na wieży trzy. Od święta biją Abraham, Izaak i Jakub. Oświeć moje oczy, bym nie zasnął w śmierci.
By wróg mi nie mówił, ja go zwyciężył. By się nie cieszyli moi przeciwnicy, że się zachwiali.
Tutaj w tej chwili kończymy nasze szalowanie deskami, które są później poolejowane, żeby to ładnie wyglądało. Później zostaną nam obróbki. Do stolarki się uczę, bo to te budynki, które są z drewna, no to tutaj podpatrywałem najpierw, pomagałem, w czym mogłem, a teraz to nawet wiele rzeczy sam umiem. Ja cały świat tu przyniosłem ze sobą. I on we mnie buszuje, on ze mną dyskutuje, on ze mną dialoguje. I pustynia bardzo pokazuje, w których miejscach jestem zniewolony. Bo tu nie ma się gdzie schować. Myślę, że Bóg jest prosty. Kompleks to złożenie. Grzech bardzo wprowadza w kompleksy, w złożenia, komplikuje. Walczymy o to, żeby to miejsce nie stało się skomplikowane. Żeby było proste w funkcjonowaniu, proste w życiu. Ale to ciągły wybór, to nie jest dane raz na zawsze. Nie bardzo pilnuję tutaj program dnia. Wstaję i zaczynam od spotkania ze Słowem Bożym, gdzie ja spędzam godzinę ze Słowem Bożym codziennie. Wszystkie inne rzeczy, cisza, praca, one mają wyrastać ze Słowa Bożego. Ludzie, którzy przyjeżdżają, pytają mnie często, jaka tu jest stawka, ile się płaci za osobodzień czy coś takiego. To ja mówię, że nie mamy żadnych stawek. Czasem o to proszę też kogoś, kto przyjeżdża. Możesz pojechać po zakupy? Tam pieniążki są w tym portfeliku naszym, tej naszej szufladzie. I często osoby, które później wyjeżdżają, pytają, czy mogą złożyć ofiarę. To ja mówię w ten sposób, że jeżeli ci czegoś brakuje, to możesz z tego portfela wziąć, a jeżeli możesz nam coś zostawić, to do tego portfela możesz włożyć. No i ten portfel nie wysycha, no. Już nie mówiąc o tych osobach, które przywożą i się troszczą, że tutaj są osoby, które przywiozą nam wędlinę, podzielą się z nami jakimiś darami. Od 5 lat od poświęcenia nie doświadczyłem upokorzenia materialnego. Wcześniej było różnie i znałem też biedę. Lęki pozostały, jak ciągle jest się ubogim, ale ja to mówię, cuda są, gdzie są ubodzy. Parę miesięcy temu poszedłem na taki czas tutaj do jednego z eremów, żeby pobyć tam pierwszy tydzień Adwentu. Mimo, że ja tutaj jestem od 5 lat, to ja się boję ciągle samotności, takiej głębokiej. I wiedziałem, że będzie mnie boleć, bo rzeczywistość mnie też ogołoci. I co zobaczyłem? Ja zobaczyłem, że Bóg jest, tylko mnie nie ma. I nie mogłem siebie przywołać. Chciałem być w tym czasie, a wiedziałem, że gdzieś mnie nosi. Nie miałem z sobą kontaktu. To bardzo wyraźne doświadczenie było. Smutne. I zacząłem prosić Boga, żeby mnie przywołał. I był taki dzień, nic się nie zmieniło zewnętrznie. I wszystko mnie cieszyło. Cieszyło mnie palenie w piecu, słońce. Cieszył mnie spacer, posiłek, herbata. Cieszyło mnie bycie tam. Mam tyle czasu. Nie chciałem już uciekać od czasu. A jak jestem zagubiony, to chcę, żeby to minęło, żeby już gdzieś na coś czekam i nigdy nie mogę się doczekać. Zrozumiałem, co znaczy imię Boże. Ja jestem, Jahwe. Ty jesteś, Panie. Ty ciągle jesteś. Ty jesteś w sobie. I być przy sobie. Im bliżej Boga jestem, tym bliżej siebie.
Był to reportaż Aleksandry Sadokierskiej Miejsce nieskomplikowane. Opowiadał ksiądz Robert Grzybowski z Pustelni Zwiastowania w Poletyłach.